Do studia radia SBS zaprosiłam polskiego architekta z Melbourne, Wiktora Żarnowskiego. Witam serdecznie.
Dziękuję bardzo, dzień dobry.
Od lat pracujesz w Szanghaju, pomieszkujesz tam po kilka miesięcy w roku. Krótko mówiąc, znasz Chiny i proszę o podzielenie się twoimi doświadczeniami.
No wiesz, jeśli chodzi o poznanie Chin, to wiesz, to jest sprawa całego życia, także mogę tylko zaoferować ci takie moje wrażenia. Do Chin zacząłem jeździć jakieś 12-13 lat temu, kiedy nasza firma, a firma nasza jest jedną z największych architektonicznych firm w Australii, i stwierdziliśmy, że można wykorzystać po prostu możliwości, jakie Chiny dają. A także wtedy jeszcze jeździłem mniej więcej, właściwie całą robotę robiliśmy tutaj w Melbourne, a tam jeździliśmy, żeby spotykać się z klientami i przedstawiać im nasze projekty. Jednak na dłuższą metę stwierdziliśmy, to nie miało sensu. Także jakieś 5 lat temu otworzyliśmy tam biuro i rzeczywiście, tak jak mówiłaś, często tam przebywam i pracuję.
Jak ci się pracuje w chińskim środowisku?
No wiesz, to jest jednak zupełnie inna kultura. Kultura pracy jest zupełnie inna, filozofia życia jest zupełnie inna. Także rzeczywiście trzeba przestawić się na zupełnie inne podejście w tym sensie.
Na przykład?
Powiedzmy, stosunki z klientami. Jest kilka aspektów chińskiej kultury, które mają na to wpływ. Na przykład klient, z którym starasz się pracować, którego często chcesz przekonać do tego, że masz rację, albo chcesz, żeby on się zgodził na warunki, przy których będziesz pracował, a musisz uważać, żeby on, jak to się mówi, nie stracił swojej godności. Także trzeba podchodzić do tego bardziej delikatnie. Co to znaczy? Nasza zachodnia cywilizacja operuje w zupełnie inny sposób od sposobu myślenia Chińczyków. Nasz sposób myślenia jest od A idziemy do B, idziemy do C i D, prawda? Ich podejście jest bardziej okrągłe, że tak powiem. Powiedzmy, od A idziemy do D, potem cofamy się do C, potem idziemy do F. Nasza robota jest w pewnym sensie, podstawą naszej roboty jest dialog. Chcemy przekonać ich do tego, że to, co zrobiliśmy, to jest to, co oni oczekują, co często notabene nie jest prawdą, bo często klienci przychodzą do nas, nie mając absolutnie pojęcia o tym, co chcą osiągnąć. Tak długo, jak to będzie wyglądało interesująco, to jest często to, co wszystko, co chcą wiedzieć. Oni na przykład nie chcą urazić nas z kolei i nie powiedzą dokładnie, co oni naprawdę sądzą o tym projekcie. Mhm. Także my możemy robić wszystko, co możemy, prawda? Ale żeby usłyszeć od klienta, co naprawdę o nim o tym myślą, czy co naprawdę chcą, czy rzeczywiście im się to podoba, oni nie chcą nas urazić, także tego nam mogą nie powiedzieć.
Mm-hmm. I to się wiąże z, nie wiem, czy to jest prawda, że Chińczyk rzadko, czy w ogóle nie mówi nie, tylko będzie krążył.
Dokładnie. Znaczy w pewnym sensie on nie chce obrazić nas. To jest jeden element, żebyśmy nie stracili tej naszej godności. Z drugiej strony ich system myślenia i system pisania jest taki bardziej na okrągło, a nie w prostej linii. Mm-hmm. Także on nigdy ci nie powie dokładnie, nie, to co zrobiłeś to jest absolutnie dno, albo nie powie ci, proszę cię, nie tak genialne. Ta jego odpowiedź będzie zawsze stonowana i właściwie ty się musisz naprawdę zastanowić, czy to, co zrobiliśmy, im się spodobało, czy nie.
Hmm. No nie wygląda to łatwo. Porozmawiajmy teraz o stylu życia. Z czołówek doniesień agencyjnych nie schodzą wiadomości o wręcz zabijającym smogu. Jak ty to odczuwasz?
Wiesz, no niewątpliwie życie w Chinach jest z tego powodu, no, nawet bym powiedział, niebezpieczne. Są dwa problemy. Jeden problem to jest ogólnie zanieczyszczenie środowiska. W Szanghaju, który jest pozornie, jest prawda, metropolią i pozornie no, jednym z czołowych miast na świecie, nie można pić wody z kranu. Musisz pić wodę z butelki, nawet wypłukać zębów nie możesz, bo ta woda jest zatruta. Mhm. A słyszy się bez przerwy w prasie, nawet fińskiej prasie, doniesienia o używaniu antybiotyków, używaniu starego oleju do przygotowywania jedzenia, pompowania arbuzów na przykład
hormonami,
hormonami, które nagle powodują, że nagle arbuzy na ciężarówce w środku dnia zaczynają pękać jak bomby normalnie. Także to jest jeden element zanieczyszczenia środowiska. Zanieczyszczenie powietrza jest bardziej może jeszcze namacalną manifestacją tego. Kiedy ja wstaję rano, to moim pierwszym taką rzeczą, którą robię, to patrzę się na aplikację, taką app na moim telefonie, jakie dzisiaj jest powietrze. Notabene to też jest ciekawe. Powiedzmy, w skali od 1 do 1000 jakość powietrza w Australii będzie na ogół 20. Dzisiaj akurat przed tą naszą rozmową patrzyłem się na tą aplikację, jeśli chodzi o Szanghaj. Chińskie oficjalne dane są, mówią, że jest 130 punktów, co oni określają moderate. Ale ja naprawdę, ja się zawsze patrzę na dane z konsulatu amerykańskiego, które pokazują to zanieczyszczenie 130. I to 130 to już znaczy, że jest niezdrowe, a przy 150 trzeba sięgać po maskę. Także, także jest, tak jak powiedziałem, różnica między oficjalnymi danymi chińskimi i standardami, które używają Amerykanie. Ale wracając jeszcze do tego, to jest właśnie też ciekawe. Wiesz, rząd z tego sobie zdaje sprawę. Na przykład kiedy Expo było w Szanghaju kilka lat temu, rząd wydał nakaz zamknięcia wszystkich budów, fabryk. I to samo wydarza się w Pekinie, kiedy na przykład jest jakieś duże spotkanie międzynarodowe. Teraz był kongres partii. Wtedy fabryki przestają pracować, a auta mają zmniejszony dostęp do miasta, budowy są zatrzymane.
Czyli w takich warunkach trudno mówić o jakości życia,
absolutnie,
o dobrej jakości życia, a jednocześnie słyszymy o ogromnym bogactwie Chińczyków.
Wiesz, tu są dwa aspekty tego. Jeden aspekt tego jest, że w wyniku rozwoju Chin po śmierci Mao, efektywnie z gospodarczego punktu widzenia przestawienie się na system kapitalistyczny. Ten system, podobnie jak w Rosji, czy nawet w Polsce, stworzył olbrzymią ilość ludzi, efektywnie oligarchów, milionerów, miliarderów, którzy kapitalizując na swoich konekcjach z partią, potrafili wyskoczyć bardzo daleko. A takie ilości sklepów, dealerów tak zwanych, którzy sprzedają Rolls-Royce, Lamborghini czy Ferraris, nie widziałem na całym świecie. Także to jest ta sama góra. Z drugiej strony masz niewątpliwie ludzi, którzy zostali jeszcze w wioskach, którzy zarabiają $500 może na cały rok. Drugim aspektem jest niewątpliwie powstanie klasy średniej. I to jest ta klasa średnia, która w tej chwili, ich dochody są podobne do tego, co my zarabiamy tutaj. I to jest ta klasa średnia, która przyjeżdża w tej chwili właśnie do Australii, czy jeździ po całym świecie. Oni nagle chcą używać pieniądze, które dostają i są ciekawi świata. To są na ogół młodzi ludzie, którzy już znają język. Większość z nich mówi po angielsku, uczą się angielskiego od szkoły podstawowej. Także są ciekawi świata, które znają właściwie z filmów amerykańskich czy z internetu. Z drugiej strony to jest możliwość, dlatego widzisz tyle tych ludzi w sklepach, na przykład z artykułami luksusowymi, bo z kolei to im daje możliwość kupienia artykułów, które są o wiele droższe w Chinach z uwagi na bardzo wysokie podatki. Typowe luksusowe artykuły, głównie powiedzmy moda damska, mają narzut prawie 25% podatku. Także to im daje możliwość kupowania rzeczy, ale z kolei wiele osób kupuje takie rzeczy jak proszek mleczny dla niemowląt, prawda? To było związane ze skandalem w Chinach.
Chiny to ogromny boom materialny. Mhm. Kiedyś wspominałeś o megabudowach które powstają na przyszłość bez żadnych gwarancji, że zostaną wykorzystane. Jak to działa?
Wiesz, to jest związane z tym, że zacznijmy od tego, ziemia należy do państwa, a nie ma w ogóle czegoś takiego jak prywatna własność ziemi. Rządy prowincjonalne, które właściwie ich jedynym źródłem dochodu jest możliwość sprzedania ziemi, czy właściwie wydzierżawienie ziemi dla tych tak zwanych deweloperów. Także powiedzmy, jeżeli ktoś, znaczy rząd zdecyduje się, że na przykład chce sprzedać działkę, powiedzmy 10 hektarów, żeby zmaksymalizować wartość tej ziemi, czyli zysk dla państwa, oni mówią, że powiedzmy na tej parceli ziemi można zbudować budynki o powierzchni powiedzmy 400 tysięcy metrów kwadratowych. Zorganizowany jest przetarg i kto daje najwyższą cenę, dostaje tą ziemię i wtedy musi wybudować na tej ziemi, powiedzmy na tych 10 hektarach, 400 tysięcy metrów kwadratowych. To może być w formie centrum handlowego, biur, mieszkaniówki, hoteli. To od niego zależy, jaka będzie ta proporcja. Powiedzmy, centra handlowe tutaj, które są budowane w Melbourne, czy na całym zachodzie właściwie, taki deweloper robi analizę rynku i kto będzie przychodził do tego centrum handlowego, jaki jest profil tych ludzi, ile będą wydawali. Potem starają się zorganizować, zanim zaczną budować nawet, mieć umowy ze sklepami, które wejdą do tego centrum. W Chinach czegoś takiego nie ma. Ten deweloper buduje wszystko, tak jak zgodził się z rządem i on nie robi całego tego badania rynku. Z kolei z punktu widzenia rządu, człowiek, który był odpowiedzialny za sprzedaż tej konkretnie parceli ziemi, może powiedzieć, no patrzcie, osiągnąłem to, zrobiłem to, ktoś zbudował te 400 tysięcy metrów kwadratowych. Czy to działa, czy to nie działa, to już nie ma znaczenia, bo on w tym czasie robi karierę, wychodzi z tego miasta, idzie do większego miasta. A z kolei często taki deweloper też sprzedaje to. Jeśli chodzi o domy, sprzedaje to indywidualnym ludziom. Jeśli chodzi często o sklepy, sprzedaje indywidualnym sklepikarzom. Także właściwie to jest wszystko straszna spekulacja.
I korupcja?
Niewątpliwie korupcja jest endemiczna. Rząd z tego sobie zdaje sprawę. Cynicy twierdzą, że z kolei cała kampania antykorupcyjna, która jest prowadzona przez obecnego prezydenta, pierwszego sekretarza partii, głównie uderza w jego konkurentów.